służba miłosierdzia. Kiedy czytamy Słowo Boże i kiedy czytamy już Stary Testament, w którym zawarte są proroctwa dotyczące służby Pana Jezusa, to już tam możemy zauważyć to, że przyjdzie ktoś, kto będzie okazywał miłosierdzie, że przyjdzie ktoś, kto trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie dogasi. Tak jest o Jezusie Chrystusie napisane w Księdze Izajasza w 42 rozdziale. I ten fragment krótki przeczytam jako podstawę naszego też rozważania, rozmyślania ze Słowa Bożego. 42 rozdział, 1-4 wersetu. Podkreślam ten fakt, że to było proroctwo wypowiedziane 700 czy 800 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa na tą ziemię. I Słowo Boże mówi tak: oto sługa mój, którego popieram. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Bracia i siostry, to jeden z wielu fragmentów proroczych opisów Starego Testamentu mówiących o Jezusie Chrystusie. Moglibyśmy tych fragmentów przeczytać więcej. W 7 rozdziale Księgi Izajasza, w 9 rozdziale Księgi Izajasza, w 11 rozdziale Księgi Izajasza, w 53 rozdziale Księgi Izajasza czytamy o Jezusie Chrystusie, który się pojawi, który przyjdzie, aby wypełnić to Boże dzieło tutaj na tej ziemi. Kiedy czytamy Stary Testament, czytamy o Abrahamie, czytamy o Mojżeszu, czytamy o innych mężach Starego Testamentu i z tych wydarzeń, z tych historii opisanych w całym Starym Testamencie wyciągamy także lekcje, wyciągamy wnioski do własnego życia, ale te prorocze słowa dotyczące Jezusa Chrystusa mówią o przyszłości. A więc skończą się czasy Abrahama, skończą się czasy Mojżesza, innych wielkich Bożych mężów, a Bóg mówi: oto chcę czynić nowe rzeczy. To dotyczyło także tego okresu Nowego Testamentu. I dlatego też Pan Jezus jest przedstawiany w tych proroczych opisach jako ten, który przyjdzie, jako ten, który dokona tego potężnego dzieła zbawienia, odkupienia ludzkości. I prorok Izajasz w wielu miejscach dokładnie i precyzyjnie opisuje te wydarzenia, które mają się stać. Przeczytajmy może jeszcze tak dla przypomnienia sobie z rozdziału 7 czytamy prorocze słowa o Panu Jezusie. Może nie będziemy czytać całego tego 7 rozdziału, ale tutaj czytamy tak. Dlatego sam Pan da wam znak, czytam 14 werset. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. I moglibyśmy czytać cały ten fragment do końca rozdziału i to są słowa prorocze mówiące o Jezusie Chrystusie. W 9 wersecie czytamy, w 9 rozdziale, w 5 wersecie czytamy, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. I jeszcze inne rozdziały Księgi Izajasza mówią o Jezusie Chrystusie. W 11 czytamy: i wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. I tak dalej byśmy mogli czytać kolejne wersety. Słowa dotyczące przyjścia Jezusa Chrystusa. A jak wiemy doskonale w 53 rozdziale Księgi Izajasza czytamy o tym, co Jezus Chrystus uczyni dla naszego zbawienia. Że będzie ukrzyżowany, że będzie wzgardzony, że będzie opluwany i tak dalej. Bardzo dokładnie i bardzo jednoznacznie prorok Izajasz informuje ludzi tam w tamtych czasach, 700 lat przed przyjściem Chrystusa, informuje ich, co będzie miało miejsce w przyszłości. I to się wykonało, to się stało. Jezus Chrystus przyszedł. Przyszedł i my możemy doświadczać tego, co wypowiedziane było w Starym Testamencie. Możemy doświadczać tego zbawienia, możemy doświadczać tego, kim Jezus Chrystus jest. Możemy my właśnie w naszym życiu doświadczać tej bliskości Jezusa Chrystusa. 42 rozdział Księgi Izajasza, ten fragment, który przeczytaliśmy, rozpoczyna się od takiego stwierdzenia. Oto sługa mój, którego popieram. To Bóg wypowiada takie słowa. Oto sługa mój, którego popieram. Ten sługa to Jezus Chrystus. O nim mowa jest w tym rozdziale. I to, co piękne, bracia i siostry, to, że ma on poparcie wszechmogącego Boga. Poparcie wszechmogącego Boga. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to nie przyszedł dlatego, że tak właśnie Jemu się upodobało, że tak właśnie On wyłącznie myślał, ale to był Boży odwieczny plan, aby przyszedł ktoś, kto odkupi ludzi z ich grzechów. I kiedy mamy poparcie kogoś, my ludzie na tej ziemi, kiedy mamy poparcie kogoś, to czujemy się pewniej czy niepewnie? Kiedy mamy poparcie kogoś. Czy takiego poparcia my ludzie na tej ziemi żyjący potrzebujemy? Potrzebujemy. Takiego poparcia potrzebują dzieci, takiego zapewnienia o jakiejś ochronie, o bezpieczeństwie potrzebują nasze dzieci, ale my wszyscy tego potrzebujemy. Ktoś za mną stoi, ktoś mnie popiera, ktoś mnie wspiera. W chrześcijaństwie jest pięknym to, że wierzący ludzie mogą mieć poparcie ze strony innych wierzących. A to poparcie najczęściej się objawia, czy jest pokazywane przez to, że wzajemnie za sobą się modlimy, że się wstawiamy, że się popieramy. Amen? Nie w złym oczywiście. Nie w złym, ale wspieramy się w modlitwach. I to jest takie narzędzie, bym powiedział, które Bóg dał Kościołowi, swojemu Kościołowi, abyśmy mieli poparcie. Jak osiągnąć coś, jak przekazać jakąś informację, kiedy jestem sam, zupełnie sam, nie mam żadnego poparcia, nie mam nikogo, kto by się za mną wstawił. Tacy ludzie, którzy nie mają żadnego wsparcia, żadnego poparcia, nie mają też wielkiego albo nawet żadnego wpływu. No bo co można w pojedynkę zrobić, prawda? Jak powiedziałem, dzieci mają poparcie swoich rodziców, dzięki rodzicom czują się bezpieczne, dlatego że rodzice zawsze stają za swoimi dziećmi, biorą swoje dzieci w obronę. Gdyby ich ktoś chciał zniszczyć, pozwolilibyście na to, gdyby ktoś z was chciał wasze dziecko okaleczyć albo zabić, albo cokolwiek innego? Każdy z nas by zrobił coś może nawet ponadnaturalnego. Każdy z nas by stanął w obronie, każdy z nas by powiedział nie, nie pozwolę na to, nie zgodzę się na to. I dzieci nasze mogą się czuć bezpiecznie, dlatego że mają swoich rodziców, którzy zawsze za nimi stoją. Ja pamiętam takie wydarzenie z czasów, kiedy głównie zajmowałem się ewangelizacją. W jednej z miejscowości stało dwoje ludzi, alkoholików, rodzina taka bardzo patologiczna, mężczyzna i kobieta zniszczeni, a gdzieś tam kawałeczek od nich trójka dzieci, takie schody. No i ja podchodzę do tych dzieci i chciałem zagadać, żeby tak jakoś dotrzeć też do tych rodziców, którzy stali obok. No i zapytałem, czy to wasi rodzice? Tak. A czy oni piją, czy nadużywają alkoholu? Jak te dzieci stanęły w obronie swoich rodziców? To było widać, to było jednoznacznie widoczne, że ci rodzice są alkoholikami. Ale nagle te dzieci mówią, nie, to nasi rodzice. Ja się aż przestraszyłem tych małych dzieciaków. Tak broniły swoich rodziców. I podobnie jest w drugą stronę, że gdyby ktoś chciał krzywdę zrobić naszym dzieciom, to byśmy wszystko robili, by ich wspierać, by ich ochraniać, by ich ratować, by zapewnić im bezpieczeństwo. Poparcia potrzebują ludzie w różnych dziedzinach. Jeśli chcemy otrzymać lepszą posadę, to czy nie szukamy czasem poparcia? Ty powiedz tam, kim jestem, bo wiesz, ja jestem dobrym fachowcem, ja naprawdę potrafię wszystko zrobić. Oczywiście wielu ludzi przesadza w tym momencie, chwaląc się, że wszystko potrafią, a tak naprawdę potem No ale potrzebują poparcia, wsparcia innych osób. Kiedy potrzebują lepszą pracę, czy potrzebują jakiegoś zrozumienia ze strony innych ludzi, to szukają takie rozwiązania. A kiedy czytamy Słowo Boże, to czytamy o listach polecających. Pamiętacie, że jest taki fragment Słowa Bożego? Listy polecające. Jeśli kogoś chcemy skierować, załóżmy, żeby był pastorem zboru, gdzie? W Skwierzynie, bo tam powstał, może to prorocze słowa, bo tam powstała społeczność, a nie mają lidera i teraz chcemy tam wysłać kogoś, to powinniśmy list polecający takiej osobie dać. A więc powinniśmy zapewnić takie poparcie. Tak, to jest brat, którego wysyłamy tam, dlatego że on się sprawdził w służbie. On już jest człowiekiem godnym zaufania, on jest osobą odpowiedzialną, osobą prawdomówną i tak dalej. Listy polecające. Poparcie. Dlaczego, bracia i siostry, ja o tym mówię, o tym poparciu? Bo ten fragment, który mówi o Jezusie, rozpoczyna się od tych pięknych słów. Oto sługa mój, którego popieram. Bóg stał za Jezusem Chrystusem. Bóg powiedział, to jest ten, który wykona całkowicie moją wolę. Całkowicie to, co jest przeznaczone dla rodzaju ludzkiego, dla zbawienia człowieka. I teraz możemy się zastanowić nad tym, czy Jezus, chociaż miał poparcie wszechmogącego Boga, czy miał poparcie wśród ludzi? Miał poparcie wśród ludzi? Właśnie, bywało bardzo różnie. Bywało bardzo różnie. Pan Jezus, kiedy się narodził, nie przyjmowano go w apartamentach, nie przyjmowano go z honorami, nie przyjmowano go w jakimś najpiękniejszym hotelu w Jerozolimie. Miał się narodzić król żydowski. To było zapowiadane 700 lat wcześniej. Tych przepowiedni było o wiele, wiele więcej. A jakoś nikt nie pamiętał, że narodzi się król żydowski, że narodzi się wielki, wielki człowiek. Narodzi się Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Nikt wtedy z Marią ani z Józefem nie robił żadnych wywiadów. Żadna gazeta nie przyjechała, nie pytali się, jak się czujesz, Mario, bo ma się narodzić król, to będzie wielki człowiek, więc wszyscy zainteresowani, żeby też się temu nowonarodzonemu dziecku coś nie wydarzyło. Józefa nie zapraszali do TVN-u, do Polsatu, aby wywiady z nim przeprowadzać. Nie było czegoś takiego. Nie było czegoś takiego. Nie było tego, co dzisiaj obserwujemy, kiedy ma narodzić się potomstwo księżnej jakieś tam Kate? Cały świat o tym wie. Prawdopodobnie nawet w Afryce o tym wiedzą, że ma się narodzić ktoś tam w Anglii, jakiś potomek wielkiej, znanej osoby. A tu narodził się król. Król królów i pan panów i nie było tego poparcia ze strony ludzi. Powinno, gdyby to ludzie zrozumieli, gdyby ludzie w tamtym czasie zrozumieli, przyjęli to, że narodzi się ktoś ważny, to najprawdopodobniej powinni zrobić tak, że w Jerozolimie by było dla niego najpiękniejszy hotel, najpiękniejszy pokój gościnny, najwspanialsze przyjęcie, najlepszych lekarzy by zaprosili do porodu. A Pan Jezus narodził się w stajence w Betlejemie. Narodził się jako ktoś z takich nizin społecznych. Kiedy zachoruje ktoś ważny, to oczywiście ma najlepszą opiekę. Najlepsi lekarze przyjeżdżają, do najlepszej kliniki kierują takich ludzi. W gazetach o nim napiszą, nawet wzywają, aby inni mieli jakieś współczucie, jakieś miłosierdzie dla tej osoby. Dziennikarze stoją dniami i nocami, aby z takimi osobami porozmawiać. Ale tutaj czytamy o słudze, o Jezusie Chrystusie, którego popiera Wszechmogący. Nie ludzie, ale Wszechmogący go popierał. I ten sługa, który setki lat wcześniej był zapowiadany przez wielu proroków, ani nie miał uroczystego dnia w momencie swoich narodzin, ani nie zrobiono żadnej uroczystości w momencie, kiedy miał rok, nie imprezowali. Nikt w chwili przyjścia Zbawiciela nie robił jakichś szczególnych rzeczy, by go witać. Nikt nie robił, nie oddawał żadnych honorów, że się narodził następca tronu. Raczej jedynie Herod się tym zainteresował, jak tutaj Krzysztof przed chwilą powiedział. Herod się tym zainteresował. Kiedy Herod dowiedział się o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, tego niemowlęcia w Betlejemie czytamy, że chciał go zniszczyć, chciał go zabić. Najpierw przez mędrców ze wschodu chciał dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajduje się to dzieciątko, aby go zabić, a kiedy to się nie udało, bo anioł zatroszczył się, aby mędrcy powrócili inną drogą, czytamy, że Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od 2 lat i młodsze. Poparcie. Takie poparcie miał Pan Jezus na ziemi, ale miał poparcie Wszechmogącego. Kiedy czytamy te fragmenty, to widzimy taki potężny atak mocy ciemności już na to małe dzieciątko urodzone w Betlejemie. Ale dlatego, że miał poparcie Wszechmogącego, nikt nie był w stanie go zniszczyć. I gdybyśmy to chcieli, bracia i siostry, odnieść do naszego życia. Czy my jako wierzący ludzie mamy poparcie Wszechmogącego? Czy Bóg stoi za nami? Jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam, prawda? Przepraszam, że tak to głośno powiedziałem, ale chciałem, żebyśmy to tak zapamiętali. Mamy poparcie Wszechmogącego, bo On nas odkupił, bo On nas wybawił, bo do Niego należymy, jesteśmy tak cenni w Jego oczach i zawsze mamy poparcie Wszechmogącego. Nawet wtedy, kiedy ci się, bracie i siostro, nie uda, nawet wtedy, kiedy upadniesz, to Bóg z siebie nie rezygnuje, ale szuka sposobu, aby grzesznika zawrócić z jego drogi. Szuka sposobu, aby znowu go chronić, aby znowu się o niego troszczyć. Mamy poparcie Wszechmogącego Boga. Bracie i siostry, ten sługa nie miał poparcia na ziemi, Jezus Chrystus, ale nikt nie był się w stanie przeciwstawić temu, aby on nie wypełnił Bożej woli. Dzisiaj mnóstwo ludzi zna Jezusa jako tego, który narodził się w stajence, w żłobie, z malutkim dzieciątkiem. Niektórzy pamiętają o tym, że on umarł, że zmartwychwstał dla zbawienia ludzi od ich grzechów, ale niewielu wie o tym, jakie okoliczności towarzyszyły temu wszystkiemu, co miało miejsce, temu nowonarodzonemu królowi Jezusowi. I bracia i siostry, potem w późniejszym okresie czytamy, że było wiele, wiele różnych działań ze strony mocy ciemności, aby zniszczyć Jezusa Chrystusa, tego właśnie wybranego, tego popieranego przez Wszechmogącego Boga. Kiedy czytamy, kiedy Pan Jezus już usługiwał, czynił dobro na tej ziemi, czytamy, że faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się co do Niego, jakby Go zgładzić. Chcieli zgładzić Jezusa. A kiedy chcieli zgładzić Jezusa? Wtedy, kiedy On czynił dobro. Wtedy, kiedy uzdrowił człowieka z uschłą ręką, to oni wtedy Go chcieli zniszczyć. On miał poparcie Wszechmogącego, ale poparcia wśród ludzi nie znajdował. I czynił dobro, i czynił Bożą wolę, i wykonywał te wspaniałe rzeczy, bo przyszedł po to, aby czynić człowiekowi dobro. I życiu Pana Jezusa nie można było niczego zarzucić, nawet co do Jego słów, bo nigdy się na nikogo ani nie zdenerwował, ani nikomu złego słowa nie powiedział. Był święty, bez grzechu. Jego życie było poświęcone tylko jednej rzeczy – zbawić człowieka od jego grzechów. Czynić człowiekowi dobro, aby pokazać miłość Chrystusa, aby pokazać miłosierdzie Boże dla grzesznika, aby okazać łaskę Bożą człowiekowi. Jego nauczaniu również nie można było niczego zarzucić, dlatego że udowodnił przez swoje nauczanie, że całe jego życie było zgodne z tym objawionym Pismem Świętym, objawionym Słowem Bożym. Nikt nie znalazł niczego, aby mu cokolwiek złego udowodnić. I pomimo tego, że był doskonałym pod każdym względem, był przez wielu ludzi znienawidzony. Oczywiście, kiedy nakarmił ludzi, to przecież każdy z nas by poszedł. Cały Gorzów by poszedł, gdyby mieli z tego korzyść. Ale kiedy trzeba było przyjąć to, co on mówił, o, to nie, to my już tam nie pójdziemy. Nie było poparcia, nie miał poparcia. A kiedy doszło do momentu ukrzyżowania, to nawet najbliżsi nie popierali go, poszli własną drogą. Ale bracia i siostry, on miał poparcie Wszechmogącego. Jeszcze raz powiem, że możemy to odnieść do własnego życia. Bo czasem ja spotykam ludzi wierzących, którzy są przygnieceni tym, że to im się nie udało, że tu zgrzeszyli i doprowadzeni są do takiego stanu, że zastanawiają się, czy dają radę, czy dają siłę, bo tu zawiedli i tam zawiedli. Ale bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, masz poparcie Wszechmogącego. Bo została zapłacona tak wielka cena za twoje życie. I On nigdy nie chce z ciebie zrezygnować. On ciebie chce dalej wysłać, dalej ciebie chce błogosławić, dalej chce powiedzieć, idź do przodu, skorzystaj z mojej mocy, zaproś mnie, jeśli potrzebujesz, ale idź dalej. Mamy, bracia i siostry, poparcie Wszechmogącego. I kiedy wracam do Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, mówi do nich tak: nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. Napotykamy to także w dzisiejszym czasie? Może my w naszym kraju tego tak mocno, tak bardzo nie widzimy, ale jest mnóstwo chrześcijan na całym obliczu ziemi, gdzie naprawdę są znienawidzeni przez innych, znienawidzeni przez swoich wrogów, głównie diabłu zależy na tym, aby ich zniszczyć. Ale chwała Bogu za to, że tamci nasi bracia gdzieś tam w Iranie, gdzieś tam w Syrii czy w różnych innych krajach mają świadomość, że mają poparcie Wszechmogącego, że mają wsparcie tego Wszechmogącego Boga. I teraz już chciałbym, bracia i siostry, przejść do kolejnych wersetów w tym fragmencie Słowa Bożego tutaj, bo tak długo się skupiłem na tym, że Pan Jezus ma poparcie Wszechmogącego, ale chciałbym, byśmy też właśnie zapamiętali z tej myśli to, że Bóg za nami. Nic nie jest z nas w stanie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Ani prześladowanie, ani cierpienie, ani głód, ani nagość, nic, ani śmierć, nic. Dlaczego? Dlatego, że mamy poparcie Wszechmogącego Boga. Dlatego, że On jest z nami zawsze. Rozpoczął to dzieło w naszym życiu i On je dokończy, nawet gdybyśmy mieli płakać, cierpieć, przeżywać różne trudności, On będzie z nami. Jezus dał nam taki doskonały przykład. Jeszcze jeden fragment wspomnę, kiedy Pan Jezus uzdrowił człowieka opętanego. Pamiętacie, co się wydarzyło? Z tego opętanego wyszło tam ileś demonów i te demony nie prosiły Pana Jezusa, żeby ich posłał w świnie, prawda? I posłał ich w te świnie i całe to stado świń się utopiło. A co zrobili ludzie, kiedy pojawił się Pan Jezus w tym miejscu? Co zrobili ludzie? Dlatego, że tak zależało im na tym doczesnym życiu. Tak zależało im na tych świniach. Woleli, żeby Jezus odszedł z ich miejsca, dlatego, że szkodę ponieśli, stratę ponieśli. I czytamy, poczęli Go prosić, żeby usunął się z ich granic. Zamiast Go zaprosić. Tego popieranego przez Wszechmogącego Boga. Tego, który przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Tego, który przyszedł zbawić całą ludzkość, to oni Go prosili. Odejdź stąd, my ciebie tutaj nie chcemy. Dlaczego? Dlatego, że stracili coś. W innym miejscu Słowa Bożego czytamy: i wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na które miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Ludziom się nie podobało. Dla ludzi był niezrozumiany, ale miał poparcie Wszechmogącego. I co robił? Czynił dobro. Dalej czynił dobro. Szło za nim wielu, którzy mieli otwarte serce, uzdrawiał ich, dokonywał wspaniałych cudów. Jedni mogli z tego jego błogosławieństwa skorzystać i korzystali. Czy mogli też faryzeusze z tego skorzystać? Pewnie, że mogli. Mogli. Wystarczyłoby, ich postawa się zmieniła. Jednak z tego nie skorzystali. I Słowo Boże w Księdze Joba w 36 rozdziale w 5 wersecie czytamy tak. Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Potężny siłą i sercem. Jaki piękny obraz Boga. Potężny Bóg i nikim nie gardzi. Nikim, grzesznikiem nie gardzi, ale grzesznika chce zbawić. Nami nie gardzi, bo została zapłacona za nas olbrzymia cena krwi Jezusa Chrystusa. Potężny siłą, a więc ma wszelką moc na niebie i na ziemi, dla Niego wszystko jest możliwe, ale jest też potężny sercem. Czyli to mówi o tym wielkiej miłości, wielkim miłosierdziu, łasce dla ludzi. I czytamy Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Ja się bardzo z tego cieszę, bracia i siostry, że Pan Bóg nigdy na nas nie krzyczy. Czy Pan Jezus nigdy na nas nie krzyczy? Czy kiedyś doświadczyliście czegoś takiego, że żeby się czuć tacy bardzo przygnieceni tym, że Pan Jezus coś do nas powiedział, że kiedy czytacie Słowo Boże, nagle jakieś dziwne uczucie, że Bóg może mnie zabić? Kiedy ja myślę o swoim życiu, to często to mówię do Boga: Boże, Ty jesteś niesamowity. Ja uciekałem przed Bogiem przez 15 lat i świadomie uciekałem, a On mnie nie zabił. Choć wiedziałem o Jezusie, chociaż mając 13 lat przeżyłem spotkanie z Jezusem, a potem to wszystko zniszczyłem i 15 lat życia bezbożnego. I On mnie nie zabił. Wiecie, nawet nie słyszałem przez okres tych 15 lat jakiejś tam nagany. Raz mnie jeden brat spotkał, to tak mnie tam groźnie napominał, ale ja tego nie chciałem wtedy słuchać. Ale ze strony Boga nie. Bóg dał mi możliwość, żeby się trochę w tym grzechu jakoś tam utaplać, ale potem okazał swoje miłosierdzie. Trzciny nadłamanej nie dołamie. A jeśli chodzi o nas, bracia i siostry, o nas wierzących, to myślicie, czy Jemu by kiedykolwiek zależało na tym, żeby nas tak ostro napomnieć, żeby nam nie tylko w pięty poszło, ale żeby nas to zabiło? Nie. Kiedy On napomina, kiedy On przychodzi ze słowem napomnienia do naszego życia, to zawsze z tym napomnieniem jest rozwiązanie. Pamiętacie ten zbór w Laodycei, który myślał, że jest z nim tak dobrze, że oni są bogaci, że niczego nie potrzebują, a przychodzi Pan Jezus i przez usta apostoła Jana mówi: jesteś biedak, nędzarz, ślepy i goły. Prawda, że w pięty poszło temu zborowi, nie? Jesteś biedak, nędzarz, ślepy i goły. Straszne słowa. Ja prawdę mówiąc bym tego nie chciał usłyszeć, choć się czasem zastanawiam nad własnym życiem, jak to jest. I dobrze się zastanawiać, żeby nie stać się takim ślepym, jak tamten zbór w Laodycei. Ale za tymi słowami, jesteś biedak, nędzarz, ślepy i goły, były następne słowa. Radzę Ci, abyś nabył u mnie czegoś, co spowoduje, że ozdrowiejesz. Abyś nabył u mnie maści wzrok naprawiającej, byś ożył, byś na nowo mógł iść za Jezusem. To były słowa tego współczującego, tego miłosiernego Jezusa Chrystusa. Dla tego zboru, który był daleko, daleko, był w takiej ślepocie, że oni zupełnie nie widzieli swojego stanu, stanu swoich serc. Wydawało im się, że jest wszystko pięknie. I przychodzi Bóg, mówi twarde słowa, ale potem mówi: jest wyjście, radzę Ci. I tutaj czytamy, że nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego grzechu, swojego głosu. W innym tłumaczeniu Biblii ten werset brzmi: nie sprzecza się i nie krzyczy i nigdy nie podnosi głosu. Nie gnębi słabych i nie gasi najmniejszej nadziei. Bracia i siostry, Pan Jezus nigdy nie zgasi tej najmniejszej nadziei. Nigdy, nawet jeśli będziesz już u kresu wytrzymałości w swoich problemach, w swoich doświadczeniach, to On przyjdzie i pokrzepi, i podniesie, i okaże łaskę, i okaże miłosierdzie. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Drodzy bracia i siostry, poznaliśmy Jezusa Chrystusa, który jest łaskawy, który jest miłosierny, który jest dobry. Ale czy my już, czasem nawet długo wierzący, potrzebujemy przyjąć tą prawdę, która jest tutaj zapisana, że trzciny nadłamanej nie dołamie? Przeżywamy różne chwile. Przeżywamy różne trudności. Jak mamy rozumieć tą nadłamaną trzcinę albo ten tlejący len? To taka oczywiście metafora, przenośnia, ale jest tutaj coś niezwykłego napisane właśnie o Jezusie Chrystusie. Podkreślona jest tutaj ta wspaniała prawda, że chociaż człowiek może mieć słabą wiarę w pewnych okresach swojego życia, czasem ledwie tlącą się wiarę, to jego życie może być już takie ledwie, ledwo się tli, to Jezus nie przychodzi tego zagasić, nie przychodzi ze słowami nagany, ale przychodzi ze słowami pokrzepienia. Zawsze łagodny, pełen współczucia. I Królestwo Boże to Królestwo łaski. To królestwo, w którą naczelną zasadą postępowania jest łaska Boża okazywana potrzebującym i okazywana pokornym ludziom. Amen. Królestwo Boże to królestwo, w którym dominuje, czy zasadą postępowania jest łaska Boża dla potrzebujących i dla pokornych. Czy jest to dla was, bracia i siostry, jakąś zachętą? On potężny siłą i potężnym sercem, nikim nie gardzi. Ta wspaniała prawda o Bożym miłosierdziu, o Bożej łasce jest zawsze dla nas pełna zachęty, pociechy, pokrzepienia. I czytamy w wielu fragmentach Słowa Bożego o Jezusie Chrystusie, który przychodził do tych osób, które były już na skraju wyczerpania. Przyszedł do tej kobiety, która, jak wiecie, opisana w Ewangelii Łukasza, w Ewangelii Marka, cierpiała 12 lat na krwotok. Dla niej już nie było żadnej nadziei. I przyszedł Jezus, uzdrowił tą kobietę. Wielu, wielu ludzi jest wymienionych w Słowie Bożym. I dla wielu ludzi dzisiaj Jezus jest właśnie tym samym. Bogiem łaski, Bogiem miłosierdzia, Bogiem, który przychodzi i pociesza nas. Jak czytamy w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, 3 i 4 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. A więc to taki łańcuch, prawda? Bóg jest Bogiem miłosierdzia, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Ale Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym w jakimś celu, po to, abyśmy też tych innych, którzy być może przeżywają utrapienie, którzy są jak trzcina nadłamana albo ten len tlejący się ledwie, abyśmy ich umieli pocieszyć. Dlatego, bracia i siostry, naczelną zasadą w Królestwie Bożym jest to, byśmy postępowali według miłosierdzia i łaski nam okazanej. Amen. Kiedy ktoś potrzebuje, widzisz, że płacze, że się smuci, to nie bądź dla niego niemiły, ale raczej płacz z płaczącymi, cierp z cierpiącymi, módl się, nie wypominaj, bo nie o to chodzi. Napraw, jeśli potrafisz. Napraw, jeśli jest coś, czym powinieneś się zająć. Jeśli ktoś popełnił grzech, to tak łatwo mu powiedzieć słowa, które wcale mu nie pomogą, ale go mogą zabić. Ale o wiele trudniej jest powiedzieć, słuchaj bracie, Bóg jest dobry, On ciebie poprowadzi. Oczywiście wyznać grzech swój musisz przed Bogiem, ale On trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota czy lnu tlejącego nie dogasi. I do tego zostaliśmy, bracia i siostry, powołani. Tak jak Jezus, który miał poparcie Wszechmogącego, tak samo i my jesteśmy do tego powołani, abyśmy pocieszali Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. W świecie jest tak, że drwi się i kpi się z tych ludzi, którzy są słabi, prawda? A w Królestwie Bożym jest tak, że ci, którzy są słabi, potrzebują pomocy innych, wsparcia, pokrzepienia innych. Jakże pięknym jest to, że ktoś, kto cierpi, kto płacze, kto przeżywa trudny okres, ma kogoś, ma takiego wspaniałego przyjaciela, brata w Chrystusie czy siostrę w Chrystusie, która stanie obok i poniesie ten ciężar z nim, która weźmie to brzemię i poniesie to brzemię z nim. I do tego ten fragment Słowa Bożego wierzy nas także zachęca. Abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. I bracia i siostry, kończąc już, chcę powiedzieć jeszcze raz to, że my mamy poparcie Wszechmogącego. Tak jak Jezus Chrystus miał poparcie Wszechmogącego, niekoniecznie miał zrozumienie na tej ziemi, nie wszyscy ludzie go zaakceptowali, wielu go nie rozumiało, ale miał wsparcie i poparcie Wszechmogącego. On przyszedł czynić dobro, on przyszedł dokonywać czy czynić czyny miłosierdzia na tej ziemi, objawiać łaskę, okazywać miłość dla ludzi, tych, którzy się źle mają, prawda? Przyszedł do tych, którzy się źle mają. Nie do tych, którzy są zdrowi, ale do tych, którzy się źle mają. Przyszedł do tej trzciny nadłamanej. Przyszedł do tego lnót lejącego, ale nie po to, żeby go dogasić, ale po to, żeby go podnieść. Halleluja! Podniósł Ciebie Pan być może już wiele razy. Podniesie Ciebie następnym razem, kiedy do Niego się zwrócisz, kiedy będziesz przeżywać problemy. Niech to jest dla Ciebie i dla mnie zachętą, że możemy mieć w chwilach najtrudniejszych kogoś, kto nas podeprze, kto nas wesprze, ale też pamiętajmy i miejmy wiarę w to, że mamy poparcie Wszechmogącego Boga. I by czynić te uczynki miłosierdzia, my, Jego dzieci, Jego lud Boży, jesteśmy wybrani, powołani właśnie do tego samego, co Jezus. Nie dogasić trzciny nadłamanej, nie tego lnót lejącego, nie dołamać trzciny nadłamanej, lnót lejącego nie dogasić, ale współczuć z cierpiącymi, płakać z płaczącymi, nosić brzemiona tych, którzy nie mogą sobie sami poradzić, z wiarą, że mamy poparcie Wszechmogącego Boga. Jezus jest Wszechmogący Bóg, potężny siłą i potężny sercem, który w momentach najtrudniejszych przyjdzie ze swoim pokrzepieniem, przyjdzie ze swoim wsparciem, przyjdzie ze swoim błogosławieństwem. Halleluja. Niech Bogu będzie chwała.